Rząd Ukrainy podjął decyzję o wprowadzeniu stanu wyjątkowego w obwodach ługańskim i donieckim na wschodzie kraju oraz ogłosił stan podwyższonej gotowości na terytorium całego kraju. Decyzje te są następstwem zagrożeń wynikających z zaostrzającego się konfliktu ze wspieranymi przez Moskwę prorosyjskimi separatystami, z którymi siły rządowe walczą na wschodniej Ukrainie. Maksymilian Dura, ekspert bezpieczeństwa, ocenia, że Rosjanie chcą sobie utorować korytarz do Krymu, który zajęli w ubiegłym roku.
I chcą zabezpieczyć dostawy do odciętego przez cieśninę kercieńską obszaru, którego wcześniej zajęli od Ukrainy. Być może w przyszłości będzie to także próba dążenia do tego, aby połączyć się z Naddniestrzem, a to oznacza całkowite odcięcie Ukrainy od Morza Czarnego i tak naprawdę katastrofę dla Ukrainy. No i niestety, powiedzmy sobie uczciwie, Europie Zachodniej nie udało powstrzymać się Rosjan. Rosjanie dostarczyli zarówno separatystom, zarówno sprzęt, jak i amunicję. I teraz ten sprzęt, amunicja oraz to ciężkie uzbrojenie zaczyna działać na wschodzie. I tego się musimy obawiać, dlatego że Ukraina nie poradzi sobie sama walcząc z Rosją.
Aktualna sytuacja na Ukrainie jest też tematem spotkania premier Ewy Kopacz, szefa MSZ Grzegorza Schetyny, szefowej MSW Teresy Piotrowskiej oraz wiceszefa MON Czesława Mroczka. Rozmowy rozpoczęły się o 16. Na specjalnym posiedzeniu poświęconym Ukrainie spotkała się dziś także Rada Bezpieczeństwa ONZ. Prezydent podpisał nowelizację ustawy węglowej. Nowela zawiera zapisy konieczne do realizacji planu naprawy kompanii węglowej z uwzględnieniem porozumienia między rządem i górniczymi związkami. Zgodnie z założeniami ustawy, nierentowne zakłady kompanii węglowej zostaną podzielone. Część z nich trafi do nowych inwestorów, część do spółki restrukturyzacji kopalni, a część do nowej kompanii. Zawiera również przepisy dotyczące osłon dla górników, którzy stracą pracę. Natomiast dziś w Jastrzębskiej Spółce Węglowej rozpoczęło się dwudniowe referendum strajkowe. To odpowiedź na wypowiedzenie przez zarząd trzech obowiązujących w spółce porozumień zbiorowych. W referendum pracownicy mają odpowiedzieć na dwa pytania. Pierwsze dotyczy przeprowadzenia akcji protestacyjno-strajkowej, drugie odwołania zarządu JSW, powiedział Roman Brudziński, wiceprzewodniczący Solidarności w Jastrzębskiej Spółce Węglowej.
Naszym działaniem chcemy spowodować jedno, że po pierwsze te osoby, które doprowadziły tę spółkę do takiego stanu, muszą ponieść odpowiedzialność karną, a po drugie nie możemy doprowadzić do tego, żeby nawet jak te osoby zostaną odwołane stąd, to dostaną jeszcze milionowe odprawy. I to dla nas jest na dzień dzisiejszy najważniejsze, żeby te dwie kwestie załatwić, a potem możemy siadać z nowym zarządem i rozmawiać o trudnych decyzjach, także dotyczących tych spraw pracowniczych, płacowych i tak dalej, bo wiemy, że na pewien okres czasu w Jastrzębskiej Spółce Węglowej będą potrzebne wyrzeczenia i tego są świadomi i związkowcy, i całe załogi.
Wcześniej we wszystkich kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej odbyły się masówki informacyjne dla pracowników. Związki zawodowe działające w JSW potwierdzają gotowość podjęcia negocjacji, ale do tych rozmów musi włączyć się strona właścicielska. Minister pracy, liderzy związków oraz organizacji pracodawców spotykają się w Warszawie w sprawie dialogu społecznego w Polsce. Zamknięte rozmowy mają dotyczyć nowej ustawy regulującej tę kwestię. Projekt zakłada utworzenie w miejsce Komisji Trójstronnej Rady Dialogu Społecznego. Ma ona opiniować założenia strategii i projektów aktów prawnych, ale także inicjować proces legislacyjny. Dokument przewiduje równowagę wszystkich stron dialogu. Tadeusz Majchrowicz, wiceszef NSZZ Solidarność, powiedział, że najważniejsze, aby prawdziwy dialog społeczny zaczął funkcjonować w Polsce.
Ma być spotkanie z panem ministrem Kosiniakiem-Kamyszem i to oczywiście jest nieprawdą, że to jest odpowiedź na to 11-dniowe ultimatum dla pani premier postawione przez liderów trzech central związkowych. To jest spotkanie, które jest efektem wcześniejszego spotkania u prezydenta Komorowskiego. Podstawą do rozwiązywania każdych spraw jest dialog. Gdyby ten dialog funkcjonował, nie mielibyśmy tylu niepotrzebnych łez, stresów, kosztów, jeżeli chodzi o protest, który się odbywał na Śląsku. Jeżeli strona rządowa godzi się z naszymi propozycjami, to oczywiście jest wszystko do dyskusji. Każda ze stron, jeżeli usiądzie w założeniu dobrej woli, to można wypracować nową formułę dialogu społecznego, bo to jest rzecz niezbędnie potrzebna.
Od końca czerwca 2013 roku spotkania Komisji Trójstronnej odbywają się bez udziału strony związkowej. Związki zawiesiły swój udział, bo uznały, że dialog jest pozorowany, bo ich postulaty nie są brane pod uwagę. UNICEF chce promować homoseksualizm wśród dzieci, narusza tym samym prawa najmłodszych, alarmuje Citizen Go. Chodzi o dokument UNICEF-u pod tytułem Wyeliminować dyskryminację wobec dzieci i rodziców spowodowaną orientacją seksualną i lub tożsamością płciową. Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci, UNICEF, opowiedział się w nim m.in. za prawnym uznaniem związków homoseksualnych oraz umożliwieniem promocji homoseksualizmu wśród dzieci. Magdalena Korzekwa, menadżer Citizen Go, wskazuje, że zamiast wspierać rzeczywiste prawa i dobro dzieci, UNICEF wyraźnie narusza swój mandat międzynarodowy.
UNICEF wydał niedawno dokument, w którym mówi o takich pojęciach, których prawo międzynarodowe w ogóle nie uznaje. To są orientacji seksualnej, pojęcia, które nie są w żaden sposób uzgodnione przez państwa członkowskie Narodów Zjednoczonych. Autorzy dokumentu idą znacznie dalej niż we wszystkich dotychczasowych oficjalnych stanowiskach UNICEF-u. Oficjalnie wyrażają w nim aprobatę dla uznawania przez prawo związków jednopłciowych i popierają taką praktykę. Napisano, UNICEF popiera wprowadzanie w życie przepisów, które zapewnią parom LGBT i dzieciom uznanie przez prawo ich więzi rodzin. To są przepisy bardzo szkodliwe. To też zachęcam do tego, aby taką petycję szeroko popierać. Petycja trafia od razu do polskiego oraz do międzynarodowego oddziału UNICEF-u.
Na stronie www.citizengo.org można podpisać petycję do UNICEF-u z apelem o wycofanie przedmiotowego dokumentu stojącego w sprzeczności z prawami i dobrem dzieci. Jest to też apel do rządów państw ONZ, by wstrzymały finansowe wsparcie dla UNICEF-u do czasu wycofania dokumentu. Lider lewicowej populistycznej partii Syriza, Alexis Tsipras, został dziś zaprzysiężony jako nowy premier Grecji. Ugrupowanie wygrało przedterminowe wybory parlamentarne z poparciem ponad 36% po przeliczeniu ponad 99% głosów. Partia sprzeciwia się porozumieniom zawartym przez Grecję z Unią Europejską i Międzynarodowym Funduszem Walutowym, a także polityce cięć budżetowych i oszczędności. Wygrana Syrizy budzi w Niemczech strach. Co będzie dalej? O tym z Hamburga mówi Waldemar Maszewski.
Przypomnijmy, że jeszcze przed greckimi wyborami kanclerz Merkel posuwała się do niewybrednych ostrzeżeń, że jeżeli wygra lewicowa partia Syryza, to Grecja może stracić miejsce w strefie euro. Grecy w ogóle się nie przestraszyli, a wręcz odwrotnie, strachy pani kanclerz podziałały na nich na tyle mobilizująco, że zdecydowana większość odrzuciła politykę oszczędności, między innymi wspieraną przez Niemcy. Po zwycięstwie lewicy zadowoleni Grecy wyszli na ulicę, niosąc transparenty z napisami Das ist eine gute Nachricht, Auf Wiedersehen, Frau Merkel. To jest dobra wiadomość. Do widzenia, pani Merkel.
Dziś Syriza zawiązała koalicję z partią Niezależni Grecy. Jutro zachmurzenie duże, jedynie na wschodzie Polski początkowo małe i umiarkowane. Deszcz i deszcz ze śniegiem, okresami na zachodzie kraju oraz na wybrzeżu, na pozostałym obszarze śnieg. Temperatura od minus 1 na północnym wschodzie do 0,2 stopni na przeważającym obszarze i 3-4 stopni na zachodzie oraz nad morzem. Wiatr słaby i umiarkowany, na zachodzie oraz na wybrzeżu okresami dość silny, porwisty, zachodni. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1009 hektopaskali i zacznie spadać. Informacją o pogodzie kończymy wiadomości w Radiu Maryja.